publicznego, rozpoczniemy procedurę w zamówieniach publicznych, natomiast tutaj równolegle w ramach koordynacji robót chcę powiedzieć, że wpuszczamy, czy wpuszczać będziemy na roboty i gazowników i po części wodociągi, które tam jeszcze kilku rzeczy dokonać muszą. Myślę, że modelowym, to znaczy to nie jest modelowy przykład, ale takim dobrym symptomem było koordynacji działań, było to, co działo się przy okazji prac remontowych, jakie prowadziliśmy w okolicach Osowa w tym roku. Tutaj na zasadzie wzajemnego porozumienia z PWiK tak żeśmy prowadzili terminy naszych robót i ich robót, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. I myślę, że to jest dobry symptom. Podobne koordynacje dokonują się z gestorami mediów, jeżeli chodzi o planowany przez nas remont ulicy Wileńskiej. Ja mam nadzieję, że słowo stanie się ciałem i w ostatni weekend września zrobimy tutaj po prostu odfrezowanie i położymy nakładkę na odcinku od rond do ulicy Ogrodowej. Chcę powiedzieć, że przedtem albo równolegle z tym będą trwały prace związane z wymianą wodociągu, rury po prostu transmisyjnej z azbestowej na taką już współczesną. W tym rejonie także będą pracowali ciepłownicy. Lipińskiej, Willowej w Duczkach. Trwają prace projektowe w tej chwili. Koniec prac projektowych jest oznaczony na koniec września i początek października. Nie notujemy tutaj specjalnych odchyleń od realizacji projektu przez wykonawcę. Nie ma niebezpieczeństwa, że ten projekt się opóźni. Remont warsztatów szkolnych w Tłuszczu. Ten remont trwa. Chcę powiedzieć, że przystępując po naszej stronie do projektu, równolegle z tym prowadziliśmy także taką, nie wiem jak to nazwać, procedurę zmierzającą do pozyskania środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne znalazły się na dosyć istotny element w warsztatach szkolnych, bowiem na termomodernizację, ale raczej zwracam tutaj uwagę na zastosowanie baterii słonecznych do podgrzewania wody. Dzięki temu będą realne jakieś tam oszczędności na ciepłej wodzie użytkowej. Wiadomo, że warsztaty będą wyposażone w kompleks pryszniców, umywalni, szatni, etc. I to te koszty tutaj oczywiście rozłożone w latach będą mniejsze, po prostu koszty użytkowania, koszty eksploatacji. Osuszenie fundamentów w liceum w Radzyminie przebiegające metodą fizyczną, ta sprawa trwa, jest tam zainstalowane i tutaj z taką odrobiną uśmiechu, proszę to potraktować, jakieś urządzenie, które działa nie wiadomo jak, w każdym bądź razie krystalizuje i odwraca osmozę miejscowo, wobec tego tworzy taką warstwę nieprzenikliwą wewnątrz samych ścian. Jeżeli chodzi o projekt techniczny i izolację przeciwwilgociową, a także schody w liceum w Radzyminie, tutaj odbywa się w tej chwili procedura, kończy się procedura uzgadniania projektów z konserwatorem zabytków. Ja przypominam tylko, że cały budynek z uwagi na swoje właściwości jest wpisany do rejestru zabytków i wykonywanie przy nim jakiegokolwiek zakresu prac wymaga przejścia całej żmudnej procedury uzgodnień z czynnikami zewnętrznymi, ponieważ dodatkowo jest położony na rogu drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Te sprawy po prostu troszeczkę trwają, natomiast same roboty nie będą przeszkadzały w toku nauczania. Myślę, że ich czasowy zakres pozwala optymistycznie twierdzić i z całą pewnością, że zostanie to oczywiście wykonane wtedy, kiedy będą do tego warunki. Mam nadzieję, że koniec września to będzie wszystko. Kanalizacji deszczowej. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida od ulicy 3 Maja do Daszyńskiego to jest element, który zamyka kanalizację, zamyka ciąg kanalizacyjny w ulicy Norwida, a krótko mówiąc będzie służył także lokalnemu odwodnieniu okolic bezpośrednich liceum właśnie. Wykonanie dla budynku Zespołu Szkół Terenów Zielonych w Radzyminie przyłączy. Tutaj trzeba powiedzieć, że trwają uzgodnienia. Przetarg nie wyszedł niestety, natomiast trwają oddzielne uzgodnienia z gestorami mediów, przede wszystkim z gazownikami, do których zostały złożone odpowiednie dokumenty i oni w ramach własnych zadań, oczywiście my potem za to zapłacimy, wykonają projekt i prawdopodobnie roboty, przyłącze gazowe będzie gotowe. My zajęliśmy się wodociągiem. Projekt budowy PCPR przy ulicy Broniewskiego w Wołominie. Proszę Państwa, w tej sprawie zostały wykonane właściwie dwie rzeczy. Została wykonana analiza zapotrzebowania na powierzchnię i przygotowany regulamin sądu konkursowego. Dlaczego w ten sposób? Jest to inwestycja, którą postaramy się poprowadzić wspólnie z gminą Wołomin, ponieważ działki, na których miałyby być posadowione nasze budowle, a także po drugiej stronie, jeżeli chodzi o gminę Wołomin, nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury, no, sąsiadują bezpośrednio ze sobą. Stąd też logiczną rzeczą wydaje się być pewna spójność, choćby architektoniczna, tych dwóch zupełnie rozbieżnych zresztą ze sobą instytucji. To jest pierwszy przyczynek. Drugi przyczynek jest taki, że analiza zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe wskazuje na konieczność posadowienia na możliwie najniższych kondygnacjach tych elementów, które będą stanowiły nasze majątności i w których będą ustanowione instytucje bardzo istotne dla powiatu, czyli środowiskowe domy pomocy, samopomocy, przepraszam bardzo, w szczególności dla osób, które skończyły 25 rok życia, bowiem te osoby po ukończeniu 25 roku życia no niejako nie mają swojego miejsca, co chcemy, prowadząc taką inwestycję, no po prostu im zapewnić. Sama dokumentacja konkursu znajduje się w końcowej fazie zbierania opinii i uwag przez poszczególnych gestorów. Chcę powiedzieć, że po stronie powiatu uczestniczą w tym zadaniu przynajmniej trzej gestorzy, natomiast po stronie gminy Wołomin Miejski Dom Kultury. Także to jest troszeczkę skomplikowana sprawa w sensie może nie tyle formalnym, co przepływu dokumentów. Chciałbym też powiedzieć, że planujemy w pierwszej dekadzie września ogłoszenie publicznego konkursu na przygotowanie koncepcji architektonicznej połączonej z koncepcją funkcjonalno-użytkową tej budowli. No, te prace są po prostu w toku. Dostawa i montaż przeciwpożarowych drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół w Wołominie. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ogłosiliśmy przetarg, nie było ofert, zostało ponowne ogłoszenie zrobione w tej kwestii. No i mamy nadzieję, że to także uda się wykonać we wrześniu. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach, proszę Państwa. Ten temat, ja powiem tak, uczestniczyłem wczoraj po raz pierwszy w obradach takiego konwentu, czy też Rady Technicznej, która zajmuje się przeniesieniem koncepcji, która zwyciężyła w konkursie, na projekty budowlane. Chciałem powiedzieć, że ze smutkiem, że dopiero wczoraj zostaliśmy niejako doproszeni do tego zespołu na zasadzie równorzędnych partnerów, bowiem do tej pory opiniowaliśmy niestety niektóre rzeczy na piśmie, ale ze swojej strony zapewniam, że jeżeli tylko taki zespół będzie obradował, czy będzie się spotykał, my na pewno w nim będziemy i będziemy pilnowali interesów powiatu. Byliśmy tutaj. Następne trzy tematy po kolei, czyli adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zespołu pałacowego w Chrzęsnym, zagospodarowanie terenu, budowa ogrodzenia w Chrzęsnym oraz wyposażenie budynków. Są to tematy, które znajdują się w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o założenia harmonogramowe, jeśli chodzi o roboty zewnętrzne, nie widzimy w tej chwili odchyleń większych od przyjmowanych przez nas terminów realizacji zadania. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie, w tej chwili trwa przetarg. Przetarg powinien zakończyć się w połowie września składaniem ofert. Mam nadzieję, że rozstrzygniemy go bardzo szybko, podpiszemy umowę i także do końca roku na pewno to wyposażenie w Pałacu Chrzęsnym się pojawi. Wymiana, termomodernizacja budynków w Radzyminie, też terenów zielonych, wymiana drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej. Proszę Państwa, powinniśmy za chwileczkę, zgłoszenie do odbioru nastąpiło w dniu dzisiejszym nawet i w dniu dzisiejszym trwa odbiór. Mam nadzieję, że tam jakieś drobne poprawki zrobimy, sprawa jest załatwiona. Pozostaje jeszcze jedna rzecz, adaptacja na potrzeby pracowni energetyki odnawialnej, budowa takiej pracowni w Zespole Szkół w Zielonce. W tej chwili trwa przygotowywanie koncepcji funkcjonalnej, która pozwoli nam na przekształcenie tego zadania w projekt i myślę, że także będziemy to realizować. Ewentualne roboty, jeżeli będą się odbywały poza sferą, w której przebywają uczniowie. To wszystko z mojej strony.
Dziękuję panu naczelnikowi. Czy są pytania do sprawozdania przedstawionego przez naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa? Pan Andrzej Ferdyn, proszę bardzo.
Mam pierwsze pytanie, dotyczy mostu w Klębowie. Z tego co wiem i widzę na tablicach, remont mostu ma się zakończyć do końca września. Dlaczego o tym mówię? Jest to most naprawdę umieszczony we wrażliwym miejscu gminy. I przedłużanie tego remontu jest niesłychanie uciążliwe dla mieszkańców. Także prosiłbym tutaj pana naczelnika, pana starostę, żeby jednak zakończyć ten remont, bo tu między słowami pan powiedział, że do końca, do zimy zrobimy ten most. No myślę, że do zimy, no to jest, wie pan, listopad. Dlatego nie wiem, co pan miał na myśli. To jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o Chrzęsne, to chciałbym się dowiedzieć, czy są już wszystkie przetargi ogłoszone, które spowodują zakończenie tej inwestycji, czyli no, oddanie jej już do użytkowania, łącznie z zagospodarowaniem terenu i tego wszystkiego. Czy, jeżeli nie, to co jeszcze pozostaje nam do zrobienia i ile na to potrzeba środków budżetowych. Dziękuję.
Proszę o odpowiedź, panie przewodniczący.
Może zaczniemy od drugiego pytania. Tak, wszystkie procedury są ogłoszone, roboty trwają, procedura udzielenia zamówienia publicznego na wyposażenie, jak mówiłem, skończy się składaniem ofert w połowie września. To jest odpowiedź na pytanie drugie. Może ja tylko jeszcze tytułem pewnego wprowadzenia do tego, co się będzie działo, czy też będzie państwu radnym prezentowane za moment. Chciałbym powiedzieć, że my oprócz tego zadbaliśmy także, korzystając z oszczędności, o zamknięcie tematu chrzestnego poprzez uruchomienie zadania, które będzie powodowało uporządkowanie tej sfery, która leży przy drodze powiatowej i przy ulicy Pałacowej w Chrzęsnym. Wyszacowaliśmy i zrobiliśmy takie drobne rysunki, nazwałbym je wykonawczymi, a dotyczą one po prostu budowy chodnika i czegoś, co będzie ciągiem pieszojezdnym w ulicy Pałacowej. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że ciąg pieszojezdny w ulicy Pałacowej zapewni nam miejsca do parkowania i dla samochodów osobowych, i dla ewentualnych autokarów. To uprzedzam to, co będzie jeszcze państwu radnym prezentowane. Co do drugiej sprawy, kalendarz i harmonogram robót sporządzony przez wykonawcę i taki, którego my się będziemy pilnować, oczywiście ulega nieustannym zmianom. Natomiast jeżeli chodzi o most, no to wykonawca stwierdził, że postara się umożliwić komunikację przez most w granicach 20 października. To są informacje sprzed 4 dni. Ja pozwolę sobie sięgnąć, bo niedługo będziemy mieli kolejną taką naradę techniczną, ona będzie we wtorek i po wtorku jestem gotów zadzwonić i powiedzieć, jak te terminy się układają. To jeśli chodzi o most w Kłębowie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że most przez rzekę jest istotny dla wszystkich, natomiast tak jak mówiłem, no nie poradzę nic na to, że elementy konstrukcyjne tej budowli można obejrzeć i ocenić dopiero wtedy, kiedy się niejako wyburzy płytę mostu, bo to do tego się sprowadza. To tyle z mojej strony.
Dziękuję za odpowiedź. Pan Andrzej Fedyn, proszę bardzo.
Chciałem dopytać, jeśli chodzi o ten most, bo obserwując te prace, jak one się tam posuwały, proszę pana, ja tam mieszkam i praktycznie codziennie nie, ale dwa razy w tygodniu przejeżdżam tym brodem i widzę, co tam się dzieje. Tam, proszę pana, przez długi okres czasu nic się nie działo. Zdjęto płytę z mostu i praktycznie nic się nie działo. Teraz w sierpniu pracuje tam 3-4 osoby. Wydaje mi się, że już pan tutaj stwierdził, że wstępne oddanie mostu jest 20 października, czyli już się przedłuża o 3 tygodnie. Ja się pytam, dlaczego tam się nic nie działo w miesiącu lipcu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Znaczy, po pierwsze, przekazano i otwarto teren budowy wykonawcy. Po drugie, nastąpiło to, co powiedziałem, czyli otwarcie przyczółków mostowych, a w tym momencie inspektor nadzoru zabronił wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności związanych z remontem mostu. No i dopóki nie nastąpiło spotkanie projektantów nadzoru z naszej strony inwestorskiego i kierownika robót na miejscu, prace były wstrzymane zgodnie z prawem budowlanym, bowiem nie wolno było wziąć się do nich po prostu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście równolegle do tego trwała wewnętrzna procedura i to w firmie wykonawczej i po stronie starostwa, doprowadzenia do możliwości finansowania tej budowy dalej. Stąd też niemożliwe w tym momencie jest prowadzenie jakichkolwiek robót. Ja jeszcze raz tylko chciałem podkreślić jedno. Most drogowy jest jedną z robót, którą tam prowadzimy. Wykonanie kładki dla pieszych jest drugim elementem tego kontraktu. i prace przy kładce dla pieszych postępowały zgodnie z harmonogramem. I prawdopodobnie będzie tak, że ona będzie gotowa w terminie przewidywanym przez nas na samym początku.
Dziękuję. Czy są pytania? Panie Wabielec, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym zapytać o ulicę Zagańczyka w Kobyłce. Na komisji przed wakacjami zwracałam uwagę, że jest to ulica bardzo strategiczna, położona tuż przy szkole i przy przedszkolu. Przetarg na tę ulicę został rozstrzygnięty prawdopodobnie w połowie lipca. Dzisiaj tamtędy się nie da przyjechać, tam jest objazd. Za chwilę, 3 września, do tej szkoły przyjdzie około 500 dzieci i do przedszkola sąsiedniego też koło setki. Proszę mi powiedzieć, co ja mam odpowiedzieć mieszkańcom? Każdy rozumujący logicznie człowiek, nawet bez studiów, rozumie, że...
Panie Przewodniczący, pan włączy teraz, bo już to działa.
Otóż, Szanowna Pani, myśmy byli i jesteśmy właścicielami projektu przebudowy, który był przygotowywany w troszeczkę innych warunkach. Powiem w dużym skrócie, przed opadami deszczu i przed zdarzeniami z tym związanymi w zeszłym roku. Ten projekt, którym dysponowaliśmy, no, wymagał, czy też był taki, a nie inny i przewidywał między innymi wbudowanie zakrycie rowów, o tak w dużym skrócie. I teraz analiza zdarzeń z zeszłego roku, no, co jest oczywiste, doprowadziła nas do tego, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby w takim miejscu, jakim jest Kobyłka, zakrywać jakiekolwiek rowy. Dlatego, że Państwo mieszkańcy za chwilę przyjdą do nas z pretensjami. Ja już nie mówię o tym, co się będzie działo przy samym wykonywaniu robót, bo byłaby z tego po prostu jedna wielka awantura. Stąd też musieliśmy w czasie pomiędzy początkiem roku, czyli przyjęciem budżetowania, a początkiem wykonywania prac, wykonać praktycznie jeszcze raz prace projektowe od nowa, przygotowując projekt zamienny w tym zakresie. Łącznie ze wszystkimi decyzjami związanymi z tym, czyli pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami melioracyjnymi, etc., 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 etc. Ja rozumiem i wiem, że to jest dosyć istotne, znaczy jest istotne, tak? Ludzie muszą dojść do szkoły, no to jest oczywiste po prostu. I ja ze swojej strony zapewniam, że szlak komunikacyjny jako taki, żeby się dało tam dojść po ludzku, będzie przez wykonawcę dla uczniów i rodziców przygotowany w sposób taki, aby bezpiecznie i możliwie bezkolizyjnie do tej szkoły dotrzeć. To tyle z mojej strony.
Proszę bardzo, pani Ewa.
Ja jeszcze tylko chciałabym zapytać o konkrety, czyli kiedy pan naczelnik przewiduje konkretnie zakończenie tych prac. Dziękuję bardzo.
Moment, ja sobie. Zgodnie z tym, co tutaj mam napisane, te prace powinny zakończyć się zgłoszeniem do odbioru w połowie września. I ja myślę, że połowa września to jest ten moment, o którym możemy mówić, że będzie w jakimś tam stopniu udrożniona komunikacja. Ja chcę powiedzieć, że to jest na tyle blisko, że my tam jesteśmy na tej budowie praktycznie codziennie i tutaj wszelkie dobrze.
Dziękuję. Pani Ela, proszę bardzo.
Most na w Dybowie.
Most na Żądzy w Dybowie.
Most na Żądzy w Dybowie, proszę Państwa, jak sięgniemy do dokumentu, który nazywa się Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, jest przewidziany do remontu w roku przyszłym.
Dziękuję, panie naczelniku. Pan Janusz Chybowski, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie naczelniku, wspomniał pan, ja kilkakrotnie już mówiłem o ulicy Szpitalnej Rychlińskiego w Ząbkach. Dziś pan wspomniał, że jest w fazie poprawek. Rozumiem, że te poprawki, o których rozmawialiśmy, o których na moją wiedzę o tym mówiłem, czyli włączenie w ulicy Rychlińskiego i Szpitalnej sieci burzowej do magistrali w Ząbkach, bo tam były zbiorniki retencyjne. No i rozumiem, że to, co rozmawialiśmy na jednej z komisji, chyba przedwczoraj była mowa o tym, żeby jak najmniej terenów zielonych wokół pasa drogowego. Bo to jest duże utrudnienie, jak samo zresztą państwo wiedzą, ile mamy kłopotów z utrzymaniem zieleni. Dziękuję bardzo.
Proszę krótką odpowiedź, panie czynniku.
Tak jest.
Dziękuję. Kto ma jeszcze pytania do pana Andrzej Ferdyn? Proszę bardzo.
Jeszcze chciałem dowiedzieć, czy wszystkie prace remontowe w szkołach, które były rozpoczęte w, no, nie wiem, w lipcu, w sierpniu, zostały zakończone. Dziękuję bardzo.
Powiem tak, te, które zostały rozpoczęte, są kończone i zostaną zakończone w takim czasie, żeby szkoła mogła funkcjonować. W dwóch elementach mamy do czynienia z, nie wiem, proszę Państwa, pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, żeby wykonawca nie przystąpił do umowy. Albo inaczej, podpisał ją, tylko podpisał ją w taki sposób, który uniemożliwia wykonanie prac. Tutaj będziemy ogłaszali postępowanie po raz wtóry. Naprawdę, pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze do sprawozdania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdania przewodniczących komisji, spraw z komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu. Jako pierwszy przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Mariusz Dębiński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie. Na posiedzeniach ustalono szczegółowy termin i zakres kontroli wynikających z planu kontroli na 2012. I tak 17 września rozpocznie się kontrola Wydziału Budownictwa w zakresie terminowości wydawania decyzji. Na ostatnim posiedzeniu opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę teraz panią Małgorzatę Łoń, przewodniczącą Komisji Finansowej Rady Powiatu.
Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Finansowej odbyło się dwukrotnie od ostatniej sesji. Pierwsze odbyło się w lipcu, to było to wspólne posiedzenie wyjazdowe z Komisją Rozwoju. Byliśmy w Pałacu w Chrzęsnem. Oglądaliśmy stan zaawansowania robót. Również pan naczelnik przedstawiał nam wtedy informacje o stanie realizacji inwestycji w powiecie. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu wczorajszym. Tematem obrad było opiniowanie uchwał na dzisiejszą sesję oraz zapoznanie się z informacją zarządu na temat wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze. W temacie opiniowania projektów uchwał podczas omawiania projektu uchwały dotyczącej pomocy finansowej gminie Dąbrówka pan Mędrzycki zgłosił propozycję, aby proponowaną kwotę dofinansowania 10 tysięcy złotych zwiększyć na 20 tysięcy złotych. Komisja pozytywnie zaopiniowała tą propozycję. Dziękuję.
Dziękuję pani przewodniczącej. Poproszę teraz pana Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w okresie międzysesyjnym obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie wyjazdowe odbyło się w dniu 5 lipca bieżącego roku. W posiedzeniu uczestniczyli oprócz członków komisji pan Paweł Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz pan Wiesław Mędrzycki, radny z terenu gminy Dąbrówka. Celem komisji. Celem spotkania było dokonanie oględzin, zabezpieczenie terenów nadburzańskich. Pan naczelnik zapoznał obecnych z wykonanymi pracami mającymi na celu poprawę zabezpieczenia terenu przed powodzią. Komisja przejechała trasę od Kuligowa przez Stasiopole do Czarnowa. Następnie komisja udała się na teren Pałacu w Chrzęstnym, dokonała tam oględzin wykonanej inwestycji. Po pałacu prowadziła członków komisji pani Henryka Michalczewska, główny specjalista ze spraw ochrony zabytków. Członkowie zapoznali się z wykonanymi pracami i z uznaniem wyrazili się o jakości i tempie wykonanych prac. Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu 27 sierpnia bieżącego roku. Tematem spotkania było omówienie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim o stanie środowiska w odniesieniu do powiatu wołomińskiego. W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyła pani Dziwulska Aleksandra, kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim. Pani kierownik szczegółowo mówiła informacje. Z informacji wynikało, że na terenie powiatu wołomińskiego nie stwierdzono znacznych zanieczyszczeń ani wód, ani powietrza. Niemniej jednak komisja stwierdziła, że zdaniem komisji zbyt mało jest punktów monitoringu na terenie powiatu wołomińskiego i być może nie wszystkie zanieczyszczenia są należycie oceniane. W związku z tym komisja sformułowała wniosek, który zostanie przekazany do Zarządu Powiatu Wołomińskiego, aby zarząd podjął działania mające na celu zwiększenie ilości punktów monitoringu na terenie powiatu wołomińskiego. Nie jest to zadanie powiatu, niemniej jednak komisja wnioskuje, aby zarząd wystosował odpowiednie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Ochrony Środowiska w celu zwiększenia tych punktów monitoringu. W dalszej części posiedzenia komisja opiniowała projekty uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Poproszę teraz pana Adama Kopczyńskiego, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, komisja spotkała się 29 sierpnia wczoraj. Po zaopiniowaniem projektów uchwał, które są w polu zainteresowań komisji, dużo czasu poświęciła omówieniu sytuacji finansowej szpitala. Obecny był pan dyrektor. Są sygnały o tym, że w systemie jest tak mało pieniędzy, że będą duże ograniczenia w zakresie płatności za nadwykonania. Zostały przedstawione radnym takich kilka symulacji, ale myślę, że Rada zapozna się jeszcze w dniu dzisiejszym z tym wszystkim. To wszystko, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Poproszę teraz pana Ryszarda Walczaka, przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Proszę.
Tą razą pan przewodniczący o mnie nie zapomniał. Dziękuję. Komisja obradowała 9 lipca na posiedzeniu wyjazdowym w Liceum imienia Bitwy Warszawskiej w Urlach i w Liceum imienia Cypriana Norwida w Radzyminie. Zapoznawaliśmy się ze stanem szkół i ich potrzebami. Oprócz tego 28 sierpnia komisja rozpoznawała projekty uchwał. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę teraz pana Tomasza Czarnogórskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym spotykała się czterokrotnie. 5 lipca miała miejsce komisja wyjazdowa, której tematem był stopień realizacji inwestycji powiatowych, a także zapoznanie się ze stanem zaawansowania prac w Pałacu Chrzęstym i na terenie wokół pałacu. 26 lipca miała miejsce kolejna komisja wyjazdowa w Markach, poświęcona budowie kompleksu oświatowego w Markach, a także ewentualnemu przejęciu przez powiat dwóch ulic będących obecnie w gestii w zarządzie gminy Marki. 10 sierpnia kolejna komisja poświęcona rozpatrywaniu skarg, a także zarządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu wołomińskiego. 27 sierpnia kolejne spotkanie komisji poświęcone już opiniowaniu projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji. Dziękuję.
Dziękuję przewodniczącym komisji za sprawozdania. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dąbrówka. Ponownie witam panią Agnieszkę Gryglas, przewodniczącą komisji, przewodniczącą Rady Gminy Dąbrówka i pana Tadeusza Bulyka, wójta gminy Dąbrówka. W związku z tym, że zarząd przygotował autopoprawkę, jak państwo słyszeliście, przewodnicząca komisji finansowej pani Małgorzata Łoń poinformowała nas, że komisja tą autopoprawkę rozpatrywała i było głosowanie. W związku z tym komisja wnioskuje, aby ten autopoprawka zarządu w kwocie 20 tysięcy była zaopiniowana pozytywnie przez państwa radnych, ale wcześniej może poproszę pana starostę jeszcze, zanim poprosimy gości.
Troszeczkę było, ja tutaj wytłumaczę, bo troszeczkę się wkradło nieprecyzyjności. Komisja zawnioskowała do zarządu o przeanalizowanie możliwości, a zarząd dzisiaj taką autopoprawkę przyjął i przedstawił panu przewodniczącemu, więc wnioskujemy na wniosek Komisji Finansowej. Zarząd wnosi autopoprawkę, aby tą kwotę zmienić do 20 tysięcy złotych. Natomiast wracając do samej sprawy, merytorycznie myślę, że wszyscy państwo wiedzą, już ponad miesiąc temu nieco w gminie Dąbrówka była dosyć duża wichura, można powiedzieć trąba powietrzna, która przeszła głównie nad miejscowością Lasków. Tam było uszkodzonych wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych. Muszę powiedzieć, że będąc tam w dniu tej katastrofy, ale po południu, kiedy już deszcz przestał padać, widziałem bardzo duże zaangażowanie i mieszkańców, sąsiedzi sąsiadom pomagali, i służb powiatowych, gminnych, jak również OSP od samego początku już byli na dachach, przykrywali to, co zostało, foliami, i naprawdę całkiem sprawnie ta akcja zabezpieczania budynków przebiegła. Na szczęście żadnej osobie nic się nie stało, ale trzeba straty naprawić. Niektóre budynki były ubezpieczone, a niektóre nie. W związku z tym przekazane pieniądze gminie, mam nadzieję, pomogą odbudować szczególnie te budynki mieszkalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem tylko poinformować państwa radnych, że Komisja Finansowa w dniu wczorajszym taką poprawkę zgłosiła i głosowanie było jednogłośne, 12 radnych było za, ponieważ inne komisje nie miały okazji tego wniosku procedować. W związku z tym zarząd dzisiaj zgłosił tą poprawkę, będziemy za chwilę głosowali, a teraz poproszę gościa naszego, może pana wójta Tadeusza Bulyka o zabranie głosu, bo prosił o to.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, ja chciałbym na początek podziękować jakby wszystkim służbom starostwa na czele z panem starostą. Za to, że wszyscy włączyli się w pomoc tym naszym poszkodowanym mieszkańcom. Te pierwsze godziny były najważniejsze, dlatego za tą całą pomoc zarówno pana starosty, bo był powiatowy sztab kryzysowy, jak również Państwowej Straży, wszystkim policji chciałem serdecznie podziękować. Króciutko chcę powiedzieć o tym, co my żeśmy w tym czasie zrobili. Zaraz następnego dnia, w poniedziałek, powołaliśmy Komisję do spraw oceny szkody, tych wszystkich szkód, i wystąpiliśmy również do wojewody z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szkód w rolnictwie, bo takie dwie komisje mogły powstać. Zgłoszenia, jakie zostały do nas może nie tyle zgłoszenia, co w toku jakby oględzin w terenie, stwierdziliśmy, że jest 98 przypadków zniszczeń. Z tym, że można powiedzieć, że około 30 zniszczeń to są zniszczenia poważne, z tego kilkanaście budynków mieszkalnych. Te komisje działały i zaraz we wtorek lub środę wydaliśmy decyzję o udzieleniu pomocy z gminy, także w pierwszej kolejności kilkanaście rodzin uzyskało pomoc z budżetu gminy. Jeszcze w tym tygodniu pierwszym wystąpiliśmy do wojewody o uruchomienie rezerwy z budżetu państwa i 13 rodzin z tej rezerwy skorzystało, bo była to pomoc do 20 tysięcy złotych. Dobrze, żeśmy w ten program weszli, dlatego że początkowo proponowano nam pomoc do 6 tysięcy. Stwierdziliśmy, że wolimy poczekać kilka dni dłużej, ale żeby tą pomoc mieszkańcy otrzymali większą i udało się, prawie 100 tysięcy pomocy uzyskaliśmy z budżetu wojewody. Również działa jeszcze to dzisiaj komisja, która bada te szkody w rolnictwie, ale nie ma jeszcze rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenie Rady Ministrów prawdopodobnie będzie dopiero we wrześniu i wtedy te szkody w rolnictwie będą mieli szansę poszkodowani otrzymać jakąś pomoc. Poza tym oczywiście była różnego rodzaju pomoc nasza, oczywiście strażacy, wycinka drzew, usuwanie eternitu. Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu o sfinansowanie tego usuwania eternitu. Wystąpiliśmy również o wyprawki szkolne dla dzieci, dla młodzieży. No i oczywiście wycinka drzew. Także działania szły w różnych kierunkach. Również była przeprowadzona zbiórka publiczna. Zebraliśmy w parafiach w naszej gminie prawie 20 tysięcy złotych. Również taką zbiórkę przeprowadził ksiądz proboszcz w parafii w Radzyminie i też ponad 4 tysiące zostały zebrane. Proszę Państwa, oprócz tej pomocy do 20 tysięcy pozostali mieszkańcy, którzy mieli mniejsze straty, wystąpiliśmy o pomoc z budżetu państwa w ramach tej kwoty do 6 tysięcy złotych i tam też w kilku przypadkach udało mi się taką pomoc dla naszych mieszkańców uzyskać. Chcę powiedzieć, że większość tych najważniejszych szkód udało nam się usunąć i mamy, można powiedzieć, takie szczęście w nieszczęściu, że dotknęło to miejscowość Lasków. Miejscowość Lasków to są praktycznie połowa wsi, to są Cieśle i Dekarze. W związku z tym ci mieszkańcy sami sobie po prostu bardzo szybko pomogli, oczywiście przy wsparciu gminy, przy wsparciu straży pożarnych i innych służb. Chcę powiedzieć również, że pomoc już zadeklarowało w formie uchwał albo w formie deklaracji gmina Wołomin, gmina Kobyłka i również wcześniej taką deklarację złożyła gmina miasto Ząbki. Także bardzo serdecznie tym gminom również dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że wszystkie te środki, które pozyskujemy z gmin, jak również ze wszystkich zbiórek, przekazujemy dla mieszkańców. Nie zostawiamy sobie na jakby te koszty, które poniosła gmina, bo oczywiście również takie straty gmina poniosła i poza tymi zasiłkami musieliśmy naprawiać linie oświetleniowe, usuwać drzewa. Będziemy musieli wypłacić ekwiwalent strażakom i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pomoc, którą Państwo ewentualnie przekażecie, będzie przekazana bezpośrednio do mieszkańców poszkodowanych, a szczególnie tych, którzy nie mieli budynków ubezpieczonych, w większości budynków gospodarczych, a więc rolników, czyli tych, którym jest najtrudniej. Także jeszcze raz w imieniu samorządu gminy Dąbrówka bardzo dziękuję za podjęcie tej inicjatywy, zaproponowania tej uchwały i zaproponowania tej kwoty 20 tysięcy złotych. Jeżeli Państwo ją podejmiecie, a wierzę, że tak będzie, będziemy bardzo wdzięczni za tą pomoc w imieniu naszych mieszkańców.
Dziękuję panu wójtowi. Czy są pytania do projektu uchwały, ewentualnie do gościa naszego, pan Wiesław Mędrzycki, proszę.
Proszę Państwa, dotyczy to mojej gminy i miałem szansę obserwować całą sytuację, ponieważ Lasków jest sąsiednią wioską. W stosunku do poprzedniej katastrofy podobnego typu, które nawiedziło nas kilka kadencji temu w Kraszewie, zaobserwowałem dużo sprawniejszą działalność służb powiatowych. Interwencja służb powiatowych w zasadzie już godzinę po katastrofie już były podjęte pierwsze kroki. Natomiast starosta też bardzo szybko zareagował, jeszcze tego samego dnia zwołał sztab kryzysowy. Wiem, że, nie wiem, czy Państwo pamiętacie katastrofę tego typu w Kraszewie, w Woli Rasztowskiej, aż do Tłuszcza, tam borykaliśmy się ze skutkami przez kilka dni. Tam prądu nie było prawie tydzień, a skala była w zasadzie podobna zjawiska. Muszę Państwu po prostu powiedzieć, że akurat nasz teren naszego powiatu jest narażony na tego typu zjawiska i być może będziemy mieli dużo częściej. Przy zmianach klimatycznych będziemy mieli tego typu sytuacje. I tym razem chciałbym pochwalić właśnie służby powiatowe za szybką i profesjonalną za szybkie profesjonalne działania w tym temacie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widać. Kto jest przeciw? Nie widzę. Jednogłośnie 27 osób za podjęciem uchwały. Panie Wójcie, przekazujemy dobrą informację. Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, jeszcze proszę bardzo. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka, Pani Agnieszka Gryglas.
Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu władz samorządowych, tym samym w imieniu Rady Gminy Dąbrówka, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców tych najbardziej poszkodowanych miejscowości, których przeszła ta wichura 29 lipca bieżącego roku. Chciałabym podziękować za podjętą uchwałę. Jest to uchwała podjęta jednogłośnie, tym bardziej jest to taki dar z serca, który żeście Państwo zechcieli nam przekazać. Nie przedłużając, raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim. Chcielibyśmy jeszcze
dziękuję,
tutaj z panem
wójtem
już tak oficjalnie takie podziękowania wręczyć dla pana starosty i dla pana przewodniczącego Wysokiej Rady.
Dziękujemy za życzenia i za podziękowanie. Jest to taka dobra tutaj tradycja, że pomagamy sobie nie tylko kiedy nam dobrze, ale kiedy nam źle. Dziękuję ślicznie. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo. Dziękujemy. Poproszę jeszcze pana przewodniczącego Ireneusza Maślanego o przeczytanie podziękowania.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać podziękowanie, które wpłynęło do Rady Powiatu Wołomińskiego na ręce pana przewodniczącego. Gmina Dąbrówka, w nagłówku człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzielić się z innymi. Jan Paweł II. Rada Powiatu Wołomińskiego, podziękowanie. W imieniu mieszkańców i samorządu gminy Dąbrówka pragniemy wyrazić Państwu głębokie podziękowanie za udzieloną pomoc finansową. Okazane wsparcie pozwoli poszkodowanym z naszej gminy bardziej skutecznie uporać się ze skutkami nawałnicy w dniu 29 lipca 2012 roku. Jest ono pięknym wyrazem Państwa wrażliwości i dojrzałej solidarności z tymi, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Z wyrazami wdzięczności Agnieszka Gryglas, przewodnicząca Rady Gminy Wołomin, Tadeusz Bulik, wójt gminy Dąbrówka. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie za to podziękowanie. To jest oczywiście techniczny błąd, jeszcze nie Wołomina, ale już Dąbrówki, ale powiatu wołomińskiego. Dobrze. Dziękujemy ślicznie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Są to punkty wprowadzone przez dzisiejszą sesję. To jest porządek, został zmieniony w punkcie dotyczącym powierzenia gminie Tłuszcz zadania publicznego w zakresie remontu nawierzchni i drugi punkt dotyczy udzielenia pomocy finansowej. Pierwszy punkt procedujemy. Panie starosto, proszę o informację na ten temat.
Rozumiem, pierwsza jest uchwała w sprawie powierzenia zadania, tak? Tego,
tak.
Gmina Tłuszcz wystąpiła do nas z wnioskiem o właśnie powierzenie zadania wykonania remontu zatoki parkingowej przy ulicy Warszawskiej Tłuszczu. Miałoby to się odbyć. Ja może omówię te uchwały obie jednocześnie. My ten temat połączyliśmy jakby również z przebudową ulicy, z budową ulicy Pałacowej w tym ciągu pieszojezdnym, o którym mówił naczelnik Wydziału Inwestycji wcześniej. I te dwie uchwały są takim jakby kompletem. Gmina Tłuszcz bierze od nas zadanie wykonania tej zatoki bez środków, przekazywania środków finansowych, natomiast my przekazujemy środki finansowe na wykonanie drogi gminnej częściowo, która jest potrzebna przy naszym pałacu. Gdyby jakieś pytania były do tego, to słucham.
Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie przy 25 głosach za. Drugi projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla gminy Tłuszcz. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Tłuszcz? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 25 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący zmiany uchwały nr 13/123/2011 Rada Powiatu Włomińskiego z 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włomińskiego na 2012 rok. W związku z tym, że Zarząd Powiatu zgłosił do tego projektu jedną autopoprawkę, czy są pytania, ewentualnie przedstawienie autopoprawki? Czy pani skarbnik w tej sprawie chciałaby zabrać głos? Nie. Czy są pytania do projektu uchwały wraz z autopoprawką? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 22 głosy za, dwie wstrzymujące się, głosów przeciwnych nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/124/2011 Rada Powiatu Włomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włomińskiego na lata 2012-2024 wraz z autopoprawką zarządu. Czy są pytania do projektu uchwały wraz z autopoprawką? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką zarządu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że 22 osoby za podjęciem uchwały, jedna wstrzymujący się, uchwała została podjęta. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim o stanie środowiska w odniesieniu do powiatu włomińskiego. Może poproszę na początek pana Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, ponieważ prezentacja była dokonana na komisji. W związku z tym, czy będziemy to jakieś, czy biuro rady może nam powiedzieć, czy jest jakaś prezentacja przygotowana, przewidziana na sesji, czy nie ma? Pani Małgosiu, coś wiadomo na ten temat? Czy jakaś prezentacja wydziału będzie przewidziana w tym punkcie? Idzie pani naczelnik, tak? To może pan Andrzej Olszewski, proszę bardzo, przewodniczący, rozpocznij.
To znaczy, ja już powiedziałem przy omawianiu prac komisji,
że była ta informacja przekazana, że pani Dziwulska Aleksandra przekazała nam informację dotyczącą stanu środowiska w powiecie wołomińskim i z informacji wynikało jednoznacznie, że żadne wskaźniki dotyczące zanieczyszczeń nie zostały przekroczone, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczy to tylko miejsc, które są monitorowane. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska według własnego jakby uznania monitoruje czystość rzek na terenie powiatu wołomińskiego, ale są to rzeki, które mają wpływ na jakieś większe zlewiska typu Zalew Zegrzyński. Natomiast takie lokalne rzeki nie są objęte monitoringiem. Stąd też nasz wniosek jako komisji, żeby również na tych mniejszych rzeczkach lokalnych, czy wręcz kanałach, żeby również taki monitoring prowadzić, bo być może tamte wskaźniki są przekroczone. Pani naczelnik, podejrzewam, że tutaj dużo rzeczy powtórzy, te które zostały prezentowane na komisji, także myślę, że na razie tytułem wstępu chyba wystarczy tyle informacji i zachęcam do uważnego słuchania podczas prezentacji i na pewno wiele ciekawych rzeczy będzie się można też dowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę teraz panią naczelnik, panią Barbarę Zajkowską. Włączamy światło.
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz innych jednostek, które takie badania prowadzą. Jednym z ważniejszych komponentów jest jakość powietrza. W województwie mazowieckim, ponieważ takie jest ujęcie tych informacji z pewnym wskazaniem na powiat wołomiński, mamy podział na 4 strefy w zależności od rodzaju zanieczyszczeń i ich poziomu. Na terenie powiatu wołomińskiego, który zalicza się do strefy mazowieckiej, występują przekroczenia zanieczyszczeń pyłu w tych dwóch kategoriach o wielkości PM10, czyli mikrogramy i 2,5 oraz benzo alfapiren. Poza tym mamy również przekroczenia, tak jak na terenie całego województwa, poziomy dopuszczalne w zakresie ozonu. Kolejny komponent, który oddziaływuje na stan środowiska, to jest oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Tutaj badania są prowadzone w dwóch punktach na terenie powiatu wołomińskiego. Przekroczeń dotychczas nie stwierdzono. Jakość wód powierzchniowych. Tutaj jest takie zestawienie badań zrobionych przez WIOŚ. Szczególną uwagę tutaj zwraca ten kolor czerwony ze stanem złym, wynikający głównie z obecności węglowodorów aromatycznych i rtęci. To są substancje pochodzące głównie z zanieczyszczeń przemysłowych, znajdują się w ściekach przemysłowych. Rtęć jest o tyle tutaj takim często powodującym przekroczenia wskaźnikiem, gdyż no, jej zawartość w ściekach jest bardzo niebezpieczna i w wodach dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Dosyć ciekawą rzeczą tutaj jest stan rzeki Liwiec, która przy ujściu osiągnęła dobre parametry, dobry stan ekologiczny i żądza cienka u ujścia do Zalewu Zegrzyńskiego. Większość tych rzek wskazuje na umiarkowany stan ekologiczny. Wody podziemne są badane głównie przez sanepid oraz przez Instytut Geologiczny. Na terenie powiatu jest jedno stanowisko monitoringowe w Kątach Czernickich. I tutaj badania zrobione w latach 2009-2010 wykazały wody zadowalającej jakości. Badania chemizmu gleb Wioś właściwie nie prowadzi. Robi to Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, a także Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. W zakresie zagrożeń hałasem Wioś przeprowadził kontrolę w 7 zakładach. W oparciu o wyniki tych kontroli, jeżeli stwierdzono przekroczenie, starosta wydawał decyzje nakazujące ograniczenie hałasu do poziomu dopuszczalnego. Kolejna część tej informacji to są źródła zanieczyszczeń środowiska. I tutaj, jeśli chodzi o wody powierzchniowe, to głównym źródłem są ścieki komunalne. Dobrą tendencją jest wzrost ilości sieci kanalizacyjnej, ilość mieszkańców 68% w miastach, 13,5% na wsi korzysta z kanalizacji. Na terenie powiatu istnieje 14 oczyszczalni w 7 jednostkach administracyjnych. Znajdują się oczyszczalnie ścieków. Wymienione tutaj obiekty w tej tabeli są w nadzorze i kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o ładunki zanieczyszczeń, w związku z tym, że wzrasta ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych, w związku z tym te ładunki również się sumują, ale korzystną rzeczą jest obniżenie azotu i fosforu na przełomie lat 2010-2011. Źródła zanieczyszczenia powietrza to są takie trzy główne grupy. Energetyczne spalanie paliw, transport samochodowy i zakłady przemysłowe, a także emisja spalenisk domowych. Piece węglowe to jest też spalanie paliw, ale często nie tylko paliw, prawda? I stąd jest największy jakby problem związany też z tym pyłem PM10, o którym mówiłam, bo to są po prostu niedopalone resztki tych właśnie paliw. Największym zakładem emitującym zanieczyszczenia do powietrza jest Zakład Energetyki Cieplnej, ale bardzo pocieszające jest to, że podejmuje on również największe starania, jeśli chodzi o ograniczenie tej emisji do powietrza. Tutaj te niebieskie wielkości oznaczają, tak wyszczególniają jakby okresy, w których nastąpił spadek i poziomy zanieczyszczeń. Zagrożenia odpadami. To jest oddzielny temat. W tej chwili jest on przedmiotem opracowania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Zniknęły gminne i powiatowe plany, którymi się kiedyś również zajmowała Rada Powiatu i Rady Gmin. W tej chwili w myśl nowej ustawy o czystości i porządku w gminach, która weszła w życie, dosyć znaczne zmiany, zakłada się organizację regionalnych zakładów przetwarzania odpadów. W skali województwa takich obiektów ma być od 5 do 15. Ostatnie informacje są takie, że w zasadzie może całe województwo zostanie uznane za jeden region, ponieważ minimum to jest 150 tysięcy mieszkańców, ale górnej granicy nie określono. Składowisko wołomińskie w Lipinach Starych. W projekcie tego planu zostało uznane za instalację awaryjną. Posiada pozwolenie do 2014 roku. Na terenie powiatu wytwarza się około 42 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Z tego w 2011 roku na składowisko w Lipinach przyjęto 19 tysięcy. Inne instalacje istotne z punktu widzenia zagospodarowania odpadów to jest sortownia MZO, kompostownia, również sortownie prywatnych firm w Leśniakowiźnie, między innymi 4 stacje demontażu wycofanych pojazdów i 2 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kierownik Wioś przedstawił również informacje na temat swojej działalności kontrolnej. Przeprowadzono 71 kontroli w 2011 roku. Wydano 46 zarządzeń pokontrolnych, 7 mandatów karnych. Większość tych niedociągnięć dotyczyła gospodarki odpadami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uczestniczy również jako jeden z głównych podmiotów w kwestiach dotyczących interwencji w przypadku poważnych awarii. Na terenie powiatu są dwa zakłady zaliczane do stwarzających ryzyko. Jeden o dużym ryzyku to jest operator logistyczny Baza Paliw w Emilianowie i zakład o zwiększonym ryzyku to jest DJ-Chem Chemicals Poland w Wołominie. Ponadto do Wojewódzkiego Inspektoratu wpływały interwencje dotyczące uciążliwości, naruszenia przepisów, różnego rodzaju problemów związanych z, właśnie ze środowiskiem. Około 40 z terenu powiatu, więc uważam, że na taki powiat to wcale nie tak dużo. Zgłaszane interwencje, tak jak mówiłam, dotyczyły oprócz odpadów także hałasu. Hałas to jest też problem związany z planem zagospodarowania przestrzennego i lokalizacją w pobliżu właśnie zabudowy mieszkaniowej. Co do podsumowania, jakie tutaj Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska widzi dla nas wskazania, zalecenia, to jest kwestia powietrza. Tak to sformułowali, że nie widzą większych zastrzeżeń, jednak myślę, że tutaj właśnie kwestie dotyczące tej niskiej emisji, niskiej w sensie wysokości komina, prawda, czyli chodzi o budynki mieszkalne, jak i kwestie dotyczące ochrony wód powierzchniowych i hałas komunikacyjny. To byłyby takie główne elementy. Dalej najpilniejsze zadania dotyczą oczyszczenia ścieków, budowy sieci kanalizacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej na terenie Radzymina, która wymaga uporządkowania. Na terenach rozproszonych wskazana jest budowa oczyszczalni przydomowych oraz oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z powierzchni zanieczyszczonych. W zakresie gospodarki odpadami konieczne jest podniesienie źródła, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów u źródła, czyli to, z czym mamy do czynienia najczęściej w gospodarstwach domowych. Bardzo ważnym problemem jest ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, które są kierowane na składowiska, z tego powodu, że brak ograniczenia, brak osiągnięcia wyznaczonych tutaj poziomów przedstawionych wiąże się z karami unijnymi. Kolejny cel w zakresie gospodarki odpadami to jest oczywiście usuwanie wyrobów zawierających azbest. To jest ta data do 2030 roku, jednak musi to być sukcesywnie realizowane z uwagi na bardzo duże rozmiary tego zadania. Tutaj wskazuje się dalej intensyfikację działań, które zmniejszają emisję, zwłaszcza tą niską. I w zakresie ochrony przed hałasem konieczne jest wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych zmniejszających natężenie ruchu w centrach miast i poprawiających płynność ruchu drogowego. Tutaj ma znaczenie również poprawa nawierzchni dróg, no i budowa ekranów akustycznych, za którymi nikt specjalnie chyba nie przypada, no ale takie są mniej więcej wskazania, jeśli chodzi o informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Państwo jako radni macie kompetencje w ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wskazywania pewnych działań, kierunków działań, które tutaj powinny być realizowane. Jest to określone w przepisach, w jakim stopniu, jak dalece i tak dalej. Oczywiście zadania, które są zadaniami własnymi Wojewódzkiego Inspektoratu, ponieważ jest ich bardzo dużo, oprócz monitoringu i kontroli, także odbiory obiektów budowlanych i wiele innych działań związanych z poszczególnymi ustawami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję dotyczącą sprawozdania. Ewentualne uwagi, pytania do pani naczelnik. Proszę bardzo. Sprawa była omówiona na Komisji Ochrony Środowiska, była prezentacja, był przedstawiciel WIOŚ-u. W związku z tym, że nie widzę uwag, pytań, zamykam dyskusję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest, mamy kolejne kilka uchwał dotyczących ochrony środowiska. Pierwszym punktem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu włomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Czy są pytania do projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 22 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Dziękuję Pani Naczelnik za dobrą prezentację, przygotowanie uchwał. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę przy 22 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały dotyczący zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Pan Sławomir Klocek, proszę.
Ja przepraszam, panie przewodniczący. Ja do pani skarbnik, bo wczoraj zapomniałem się na komisji budżetowej dowiedzieć. Jaka jest kwota jeszcze na, do podziału dla tych spółek wodnych? I jeżeli jaka, i jakie gminy złożyły ewentualnie? Już.
Nikt jeszcze nie zgłosił, bo uchwała dopiero dzisiaj wchodzi. Cały czas jest to 40 tysięcy.
Dziękuję panu radnemu. Ja pozwolę sobie udzielić również głosu. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Czy istnieje taka możliwość, ponieważ pytają mieszkańcy albo osoby zainteresowane. Wczoraj byłem tu na spotkaniu z działkowiczami. Jest zespół ogródków działkowych Uroczysko w Wołominie. I tam nie ma, ani w Kobyłce nie ma spółki wodnej, ani w Wołominie nie ma spółki wodnej. Czy istnieje możliwość do finansowania w ogóle w przyszłości? Może pani naczelnik była udzielała informacji, bo pytają ci działkowicze, w jaki sposób można by pomóc było im, ponieważ oni są objęci rowami komunalnymi, a gminy często nie dysponują środkami. Na terenie Wołomina, na terenie Kobyłki jest rów zakryty i w związku z tym tam wymagają dosyć dużych nakładów finansowych. Czy jest jakaś opcja poza tym sprzętem, który kupiliśmy, żeby wspierać takie działania? Bo tu mówimy tylko o dwóch spółkach wodnych, bo spółki, które mają tłuszcz i jaka spółka jeszcze? I Jadów. To są dwie spółki na 12 gmin. A co z pozostałymi gminami? Dziękuję.
Uchwała, którą Państwo w tej chwili omawiacie, wyraźnie odnosi się do spółek wodnych, wobec czego nie ma innych podmiotów, które mogą być beneficjentami według tej uchwały. Według mojej oceny nie ma możliwości dotowania prac melioracyjnych na innych terenach. Jeżeli to jest rów przy drodze, no to jest wiadomo, że wchodzi w pas drogowy, prawda? No to w ramach robót drogowych. Natomiast jeżeli przechodzi przez działki, no wybaczcie Państwo, jeżeli działkowcy nie mogą założyć spółki wodnej, no to nie mogą podlegać tutaj dotowaniu.
Dziękuję za odpowiedź. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym projekt uchwały został przegłosowany przy 22 głosach za. Głosów, 23 głosach za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych. To było. Tu mamy następny. sprawie projekt uchwały w sprawie określenia poszczególnych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstępowania od zasad ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Jest pan Maciej, dyrektor PCPR-u. Jak będą pytania, to otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Czy są pytania do pana dyrektora? Nie widać. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 23 głosach za, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne lata w 2012 roku. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pana dyrektora jako wnioskującego? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Jedna osoba wstrzymująca się. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 23 głosach za, jeden wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący wyrażenia zgody na zbycia przez Szpital Powiatowy w Łominie sprzętu medycznego inkubatora transportowego V808 firmy Duthmed. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam.
22 za.
Przepraszam bardzo pana Macieja. Jedna osoba wstrzymała się. Dwie wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę przy 22 głosach za, dwie osoby wstrzymały się od głosu, głosów przeciwnych nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący poparcia stanowiska Sejmiku Mazowieckiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013. Poproszę teraz pana przewodniczącego Ireneusza Maślanego. Czy pan starosta chciałby wcześniej zabrać głos? Odczytanie może. To pan wiceprzewodniczący Maślany odczyta. Mamy to pismo.
Ale nie, to rada.
Ja może najpierw. Tak? No to proszę bardzo, pan starosta.
Szanowni państwo, procedujemy nad uchwałą, która ma poprzeć stanowisko Sejmiku Mazowieckiego w sprawie niedoboru środków finansowych na usługi zdrowotne. Ja bym chciał państwa prosić o podjęcie tej uchwały, o poparcie stanowiska sejmiku, bo sytuacja w służbie zdrowia, szczególnie w mazowieckiej służbie zdrowia, jest bardzo zła. Znaczy nie w służbie zdrowia, ale w finansowaniu służby zdrowia na Mazowszu, może w ten sposób. Jak bardzo zła to jest sytuacja, państwo członkowie Komisji Zdrowia dostali, ale myślę, że warto było, żebyśmy wszyscy zapoznali się z pismem, jakie skierowała do nas pani dyrektor Mazowieckiego Działu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego jeśli pan przewodniczący pozwoli, to prosimy panią naczelnik Wydziału Zdrowia o przeczytanie pisma, jakie skierowała pani dyrektor do nas. Ja tylko dodam, że ta uchwała nie odnosi się do sytuacji, uchwała, którą mamy podjąć, nie odnosi się do sytuacji szpitala naszego powiatowego, ale wobec takiej sytuacji w finansowaniu służby zdrowia warto, żeby Rada Powiatu przedyskutowała sprawę finansów naszego szpitala i ich przyszłości. Dlatego wnioskuję do pana przewodniczącego, abyśmy na najbliższą sesję Rady Powiatu zaprosili pana dyrektora szpitala i porozmawiali o finansach Szpitala Powiatowego w Wołominie. Dziękuję serdecznie.
Ja dziękuję panu staroście. Poproszę teraz panią naczelnik Dorotę Jagodzińską o przedstawienie tego pisma, a jednocześnie proszę Biuro Rady, aby w porządku obrad punkt dotyczący sytuacji służby zdrowia czy szpitala naszego również znalazł się w najbliższej sesji Rady Powiatu. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor Barbara Misińska w dniu 20 sierpnia przysłała tego roku przysłała następujące pismo następującej treści. Rozumiem, że czytam w całości. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do Państwa z apelem o wsparcie w działaniach zmierzających do zmiany